Rozdział 16. Zmieniam się pod wielu względami. Nazajutrz rano po śniadaniu rozpocząłem nowe szkolne życie. W towarzystwie pana Wickfielda udałem się na arenę przyszłych mych nauk. Był to budynek ciężki, w głębi podwórza, istny przybytek nauki. Takim przynajmniej musiał się wydawać zlatującym z wież katedry wronom i gawronom, przechadzającym się z napuszeniem uczonych po murawie dziedzińca. Przedstawiono mnie nowemu memu przełożonemu, doktorowi Strong. Wyglądał, jakby był tak zardzewiały, jak zawiasy u odwiecznej bramy i sztachety płotu, a równie ciężki, jak kamienne urny, niby kręgle wystawione dla igraszki czasu w regularnych odstępach wzdłuż ogrodzenia z czerwonej cegły okalającego dziedziniec. Siedział w bibliotece swej niezbyt starannie ubrany i uczesany, szelki miał spuszczone, niepozapinane getry, a trzewiki dwiema jamami czerniały przed kominkiem. Zwrócił na mnie wygasły wzrok, który mi przypomniał oczy ślepego konia pasącego się wśród mogił na cmentarzu w Blunderstone. Powitał uprzejmie, podał rękę, ale tak sztywną, że sam nie wiedziałem, co z nią mam począć. Nieopodal z robótką w ręku siedziała bardzo piękna młoda pani, zapewne córka doktora, którą nazywał Annie. Teraz przyklękła przed nim, aby mu zapiąć getry, a wywiązywała się z tego wesoło i zręcznie. Gdyśmy wchodzili do klasy, zdziwiło mnie niemało, że ją pan Wickfield pożegnał, zowiąc pani Strong. Czyż byłaby ona synową, a może żoną doktora? Wątpliwość tę niebawem rozstrzygnął sam doktor. Zatrzymując się w drzwiach z ręką opartą na mym ramieniu, spytał pana Wickfielda: aha, czyś nie upatrzył jeszcze miejsca dla kuzyna mojej żony? Nie, nic dotąd nie mam, odparł pan Wickfield. Chciałbym, aby to można było załatwić jak najprędzej, ciągnął doktor. Jack Maldon jest w potrzebie i nic teraz nie robi. A są to dwie najgorsze rzeczy dla młodego człowieka. Jak to tam mówi doktor Watts? Spytał, patrząc na mnie i kiwając głową w chwili, gdy cytował mądre słowa. Dla rąk próżnujących znajdzie się zawsze praca u szatana. Słusznie, doktorze, potwierdził prawnik. Gdyby jednak doktor Watts lepiej znał świat i ludzi, mógłby równie trafnie powiedzieć, że i dla rąk zajętych znajdzie się praca u szatana. Ileż złego od dwóch już niemal stuleci czynią i niepróżnujący ludzie. Iluż to z nich nieuczciwymi drogami dochodzi do fortuny i znaczenia. Ręczę, że Jack Maldon nie dojdzie ani do jednego, ani do drugiego, rzekł doktor w zamyśleniu, trąc podbródek. Być może. Wróćmy więc do przedmiotu naszej rozmowy, od którego odbiegłem. Nic dotąd wynaleźć nie mogłem. Sądzę, żem przeniknął. Tu pan Wickfield zawahał się nieco. Twoje, doktorze, pobudki. I to właśnie utrudnia położenie. Pobudką moją, odrzekł doktor, jest chęć dostarczenia pracy i chleba kuzynowi i towarzyszowi dziecięcych zabaw mej żony. Tak, wiem o tym. W kraju albo za granicą. Tak, rzekł w zamyśleniu doktor, zaskoczony naciskiem, z jakim pan Wickfield wypowiedział ostatnie swe zdanie. W kraju albo za granicą. Są to własne twe słowa. Albo za granicą. Tak, oczywiście, tu albo tam. Nie zdecydowałeś więc, gdzie? Nalegał prawnik. Nie.
Nie?
Spytał zdziwiony pan Wickfield. Nie. Jak to? Nie masz żadnych pobudek wyboru między jednym a drugim? Najmniejszych, odrzekł doktor. Muszę ci wierzyć, rzekł prawnik. Nie mogę nie uwierzyć. Ułatwia to zresztą przedsięwzięcie. Wyznaję, żem zrozumiał cię z początku inaczej. Doktor Strong spoglądał na mówiącego z pewnym zdziwieniem. Teraz się uśmiechnął, a uśmiech ten łagodny i dobrotliwy wraz z całą pogodną prostotą jego sposobu bycia pociągnął mnie od razu. Powtarzając, ależ nie, w najmniejszej mierze, szedł przed nami. Za nim postępował poważny pan Wickfield i zamyślony potrząsał głową, nie zważając zresztą na to, że mu się przyglądam. Szkolna izba, obszerna i jasna, znajdowała się w głębi domu, z widokiem na ogrodzenie z cegieł z urnami na wierzchu i na kawał ogrodu należącego do doktora. W ogrodzie tym rumieniły się na słońcu brzoskwinie. Pod oknami na trawniku dwa olbrzymie aloesy rozpościerały mięsiste, drobno ząbkowane liście, których widok odtąd wywołuje we mnie zawsze uczucie skupienia i ciszy. W klasie siedziało nad książkami około 25 uczniów. Wszyscy powstali na widok wchodzącego z gośćmi doktora. Przywodzę wam, ozwał się doktor, nowego towarzysza, nazwiskiem Trotwood Copperfield. Na te słowa jeden z uczniów, nazwiskiem Adams, gospodarz klasy, wyszedł z ławki, aby mnie powitać. W wysokim kołnierzyku i białym krawacie robił wrażenie młodego duchownego. Uprzejmy jednak i wesół, wskazał mi miejsce, które miałem zająć i przedstawił mnie nauczycielom w sposób swobodny i ujmujący. I ośmielający mnie zarazem. Tyle jednak czasu upłynęło, czy mi się może czas tak bardzo przedłużył, odkąd rozstałem się z mymi szkolnymi towarzyszami i rówieśnikami, z wyjątkiem Mika Walkera lub mączystego kartofla, żem się czuł teraz obcy i zmieszany. Ciążyła mi świadomość przeżytych scen, o których ci oto moi rówieśnicy nie mieli pojęcia, ogromu zdobytych, nieznanych mi i nieodpowiednich memu wiekowi, wyglądowi, położeniu, doświadczeń. Zdawało mi się niemal, że ponowne wstąpienie do szkoły jest nadużyciem, oszustwem. W przeciągu czasu, mniejsza z tym dłuższego czy krótszego, spędzonego pod skrzydłami Mardstone i Greenby, tak odwykłem od zabaw i rozrywek dziecięcych, żem się obecnie nie umiał zabrać do nich, a to, czegom się był przedtem uczył, wyleciało z pamięci wśród trosk powszednich. To też po przeegzaminowaniu posadzono mnie na ostatnim miejscu. Zmieszany i onieśmielony smuciłem się, zwłaszcza tym, że to właśnie, co mi było znane, oddalało mnie stokroć bardziej od moich towarzyszy niż to, com zapomniał i żyjąc z dnia na dzień zatracił. Co by powiedzieli oni na przykład, dowiadując się o znajomości więziennych obyczajów, jaką nabyłem? Co o przyjaznych i bliskich stosunkach z rodziną Micawberów? O kolacyjkach, ucztach, wyprawach do tandeciarzy? A jeśli by któryś z nich spotkał już mnie obdartego w czasie mojej wędrówki przez to miasto i poznał obecnie? Co też by powiedzieli, przywykli do wygód życia, na moje całodzienne nieraz jadło składające się z kawałka chleba i kufla piwa? Co by powiedzieli obcy Londynowi, jego ulicom, zakątkom, gdyby wiedzieć mogli, jak dokładnie znałem najbrudniejsze zaułki? Wszystko to wrzało w mojej głowie, zalewając mi warem twarz, krępując ruchy i słowa. Drgałem za każdym zbliżeniem się któregoś z nowych mych towarzyszy i natychmiast po lekcjach uciekałem w strachu, żeby nie popełnić jakiegoś głupstwa. Lecz stare domostwo pana Wickfielda wywierało kojący wpływ, gdym się znalazł przed jego bramą z nowymi mymi książkami w ręku. Gdym wchodził na schody, cień ich poważny obejmował mnie i usuwał w dal bolesną przeszłość. W jasnym, wesołym moim pokoiku siedziałem aż do obiadu. Wypuszczano nas ze szkoły o 3:00, pilnie pogrążony w nauce. Do obiadu szedłem śmielszy już i pełen nadziei odrodzenia się na nowo. W salonie Agnieszka oczekiwała zajętego jeszcze w kancelarii ojca. Witała mnie z uśmiechem i pytaniem, jak mi się podobała szkoła. Odpowiedziałem jej, że podoba mi się naprawdę, lecz obecnie czuję się w niej jeszcze obco. Wszak nie byłaś nigdy w szkole? Spytałem. Owszem, odrzekła. Uczę się co dzień. A, tak we własnym domu. Papa, widzisz, nie może mnie z domu uwolnić, rzekła śmiejąc się i wstrząsając główką. Przecież jestem tu gospodynią. Musi cię bardzo kochać. Skłoniła główką, wsłuchując się, czy nie nadchodzi czasem. Nie. Odeszła więc od drzwi. Mama umarła, wydając mnie na świat, mówiła spokojnie. Znam ją tylko z portretu tam na dole. Przypatrywałeś mu się wczoraj, ale czyś się domyślił, kogo przedstawia? Odpowiedziałem, żem się, sądząc z podobieństwa, domyślił. I papa też uważa, mówiła zadowolona. Cyt, oto i on. Twarzyczka jej jaśniała radością. Wzięła ojca za rękę i tak szła dalej. Prawnik powitał mnie serdecznie, oświadczając, że mi dobrze z pewnością będzie w szkole doktora Stronga, najzacniejszego pod słońcem człowieka. Są tacy, dodał, którzy nadużywają jego dobroci, lecz ty takim Trotwood nie będziesz. Nikt bardziej od niego nie jest daleki od posądzeń. Dobrze to czy źle, to inna rzecz, ale doktor Strong zasługuje na największy szacunek. Mówił tak, jak gdyby był znużony, lub z czegoś niezadowolony. Nie zastanawiałem się jednak bardzo nad tym, zresztą podano obiad i zasiedliśmy do stołu w tym samym, co zawsze, porządku. Zaledwieśmy to uczynili, gdy uchyliły się drzwi i ukazała się w nich ruda głowa Uriaha. Pan Maldon, rzekł, ma słówko do powiedzenia. Przed chwilą dopiero odszedł, zauważył prawnik. Właśnie, lecz wrócił, gdyż ma jeszcze coś do powiedzenia. Trzymając drzwi uchylone, Uriah spoglądał to na mnie, to na Agnieszkę, to na zastawę stołu i półmiski, chociaż zdawało się, że nie spuszcza zaczerwienionych oczu z prawnika. Stokrotnie przepraszam, ozwał się ktoś za plecami chłopaka, który usunął się po chwili. Stokrotnie przepraszam, tylko słówko, ponieważ nie ma wyboru. Im prędzej odjadę, tym lepiej. Kuzynka moja, Annie, mówiła mi właśnie, że woli nie móc widywać swych przyjaciół, niż widzieć ich wygnanymi. A stary doktor Strong, zapewne, poprawił z powagą prawnik. Ma się rozumieć, że doktor Strong, nazywam go starym, co na jedno wychodzi, sam pan o tym wie. Nie wiem, chłodno odpowiedział pan Wickfield. Właśnie, i doktor Strong tego samego być musi, jak wnoszę z rozmowy z panem zdania. Jeżeli nie ma już innej rady, to im prędzej odjadę, tym lepiej. Oto, co chciał powiedzieć. Jeśli ma kto już wskoczyć do wody, nie ma co ociągać się na brzegu. W tym przypadku nie będziemy się ociągać. Mogę ręczyć za to. Ozwał się prawnik. Bardzo wdzięczny, odrzekł tamten. Nieskończeniem wdzięczny. Darowanemu koniu nie patrzy się w zęby, nie wypada, gdyż w przeciwnym razie jestem pewien, że kuzynka moja umiałaby to inaczej jakoś ułożyć. I gdyby tylko Annie pisnęła staremu, to jest pani Strong, nadmieniła mężowi, poprawił pan Wickfield. Właśnie, gdyby tylko napomknęła, że pragnie, aby było tak, a tak. Byłoby tak, a nie inaczej, oczywiście. Dlaczego oczywiście? Pytał prawnik, zajadając obiad. Dlaczego? Bo Annie jest młoda i ładna, a stary, znaczy to jest doktor Strong, trudno powiedzieć, żeby był powabny, zawołał śmiejąc się pan Jack Maldon. Bez obrazy, panie Wickfield, bez obrazy. Myślę po prostu, że w takim wypadku ma się prawo do pewnej rekompensaty. Kto? Żona? Spytał prawnik. Naturalnie żona, odparł ze śmiechem Jack Maldon, lecz spostrzegł, że się prawnik bynajmniej nie uśmiecha i obojętnie spożywa obiad, dodał. Powiedziałem właśnie, co miał powiedzieć i jeszcze raz przepraszając za wtargnięcie nie w porę, uważam interes za skończony między nami. Nie ma już potrzeby mówić o tym z doktorem. Czy pan po obiedzie? Spytał prawnik, ręką wskazując stół. Dziękuję. Idę właśnie obiadować z moją kuzyneczką. Do widzenia. Pan Wickfield, nie powstając z miejsca, odprowadził go zamyślonym spojrzeniem. Był to młodzian płytki, ale przystojny, bystry i pewny siebie. Z rana, gdy doktor mówił o nim, nie spodziewałem się zobaczyć go tak prędko. Po obiedzie udaliśmy się do salonu, gdzie wszystko poszło tym samym, co uprzedniego wieczoru, porządkiem. Znów na stoliczku stały przygotowane przez Agnieszkę likiery i wina, znów pan Wickfield pił i pił wiele. Agnieszka grała, szyła, rozmawiała i zaproponowała partię domino. Nalewała herbatę, a gdym zniósł z góry moje książki, przeglądała je, pokazywała, co z nich umie. A nie było to tak mało? Wskazywała najlepsze sposoby uczenia się. Widzę ją cichą, spokojną, rozważną. Słyszę dźwięczny, miły jej głos. Wpływ jej, zawsze dobry, zaczął się już wówczas objawiać. Nie kochałem jej jednak tak, jak kochałem małą Emilkę. Nie, nie tak. Agnieszka była dla mnie uosobieniem dobra, prawdy, spokoju. Gdym był przy niej, zdawało mi się zawsze, że spływa na mnie łagodne światło z malowanych kościelnych okien. Z nadejściem godziny spoczynku, gdy Agnieszka odeszła, podałem na dobranoc rękę prawnikowi. Zatrzymał mnie, pytając, czyś zadowolony z nas, chłopcze? Wolałbyś może zamieszkać gdzie indziej? Wolę pozostać tu, odpowiedziałem. Pewien tego jesteś? Za pozwoleniem pańskim najpewniejszy. Nudno i monotonnie jednak płynie tu życie. Nie może być nudniejsze dla mnie niż dla Agnieszki. Wcale nie nudne, niż dla Agnieszki. Powtórzył, idąc ku kominkowi i opierając się, znów powtórzył, niż dla Agnieszki. Wieczoru tego pił tak dużo, że aż mu oczy krwią zaszły. Teraz trzymał je spuszczone. Ciekawym, rzekł z cicha, kiedy się moja Agnieszka znudzi mną lub ja nią. Między tymi dwoma przypuszczeniami jest jednak różnica. Wielka różnica. Nie do mnie to mówił, lecz do samego siebie. Milczałem wtedy. Stary, nudny dom. Ciągnął. Monotonne życie, ale muszę ją mieć przy sobie. Stale przy sobie. Gdy myśl, że mogę umrzeć i opuścić moją kochaną, lub że ona umrze i opuści mnie, zjawia się jak widmo, by zatruwać mi życie. Muszę ją topić. Nie dokończył. Sięgnął ręką po wypróżnioną już butelkę i przechyliwszy nad szklanką, postawił z roztargnieniem na miejscu. Jeśli z nią znosić mi to tak trudno, to cóż dopiero bez niej, rzekł. Nie. I myśleć o tym nie mogę. Oparty o kominek, w tak głęboką popadł zadumę, że sam nie wiedziałem, czy odejść, nie żegnając się z nim, czy pozostać i czekać, aż się zbudzi z zamyślenia. Po długiej dopiero chwili podniósł głowę i wiodąc wzrokiem dokoła, spotkał się z moim. Pozostań z nami, rzekł, wracając do rozpoczętej rozmowy. Miło mi, że cię mam tu. Będziesz nam obojgu dotrzymywał towarzystwa. Dobrze się to składa i dla mnie, i dla Agnieszki, i dla nas wszystkich być może. Pewien jestem, panie, rzekłem, że się to najlepiej składa dla mnie i cieszę się z tego bardzo. Poczciwy chłopcze, pozostaniesz tu, dopóki sam zechcesz. Rzekł, ściskając mi rękę, a klepiąc po ramieniu dodał, że jeśli chcę uczyć się jeszcze lub czytać dla rozrywki po odejściu Agnieszki, to mogę schodzić do jego gabinetu i dotrzymywać mu towarzystwa. Podziękowałem za tę uprzejmość, a że mi się spać istotnie nie chciało, wziąłem książkę i zszedłem z nim razem na dół. Ujrzawszy światło w kancelarii, pociągnięty tym dziwnym urokiem, jaki na mnie wywierał Uriah, zwróciłem się w tę stronę. Czytał olbrzymią książkę z napiętą uwagą. Przesuwał wskazującym palcem po każdym czytanym wierszu, zostawiając na stronicy lepkie linie. — Do późna tak pracujesz? — spytałem. — Tak, panie Coverfield — odpowiedział. Siadając naprzeciw niego, aby swobodniej rozmawiać, zauważyłem, że na twarzy jego nie było uśmiechu. Zastępował go szerokim roztwieraniem ust, tworzącym bruzdy na jego policzkach. — Nie biurowa to, panie Coverfield, praca. — A jaka? — spytałem. — Uczę się prawa, panie Coverfield. I oto właśnie podręcznik Tida. Co to za genialny pisarz, ten Tid. Tego wyobrazić pan sobie nie możesz, panie Copperfield. Z miejsca mego mogłem doskonale obserwować go i widząc, jak po tych zachwytach czytał dalej, przesuwając wskazującym palcem po stronicach, spostrzegłem, że jego cienkie i spiczaste nozdrza podnosiły się i opadały w dziwaczny sposób, rzec by można mrugały zamiast oczu, które nie mrugały wcale, nigdy. Musisz być dobrym prawnikiem, spytałem po niejakim czasie. Ja, panie Copperfield? Zawołał. O nie, skromniutkim jestem człowieczkiem, maluczkim. To, co powyżej mówił o jego ręce, nie było wytworem mej wyobraźni. Ocierał często dłoń o dłoń dla otarcia ich zapewne z potu i dla rozgrzania. Od czasu do czasu ocierał też ręce chustką do nosa. O, ciągnął pokornie. Wiem dobrze, jak jestem maluczki w porównaniu z innymi. I matka moja jest, równie jak ja, skromną osobą. W skromnym mieszkamy schronieniu, panie Copperfield, lecz i za to umiemy być wdzięczni. Dawne rzemiosło mego ojca też było skromniutkie, maluczkie. Był grabarzem. Czymże jest teraz? Spytałem. Obecnie używa wiekuistej chwały, panie Copperfield, i za to niech będą dzięki. Jakież to szczęście dla mnie pracować u pana Wickfielda? Spytałem, od jak dawna tu pracuję. Już od 4 lat, odrzekł, zamykając księgę po zaznaczeniu czytanej stronicy. Dostałem się tu w rok po śmierci mego ojca. Ileż winienem za to wdzięczności, ileż wdzięczności winienem panu Wickfieldowi za utrzymanie i udzielanie nauki. Przechodziło to środki mojej matki. Sądzę zatem, że nabrawszy tu wprawy, sam zostaniesz prawnikiem, rzekłem. Jeśli nieba pozwolą, panie Copperfield, odrzekł. Zostaniesz może z czasem wspólnikiem mecenasa, rzekłem, chcąc być uprzejmym, i firma będzie nosić nazwę Wickfield i Hip lub Hip po Wickfieldzie. O nie, panie Copperfield, zawołał wstrząsając głową. Za maluczki na to jestem. Za maluczki, to nie dla mnie. Siedząc tak naprzeciw mnie, pokorny, spoglądający na mnie z ukosa, Z otwartymi ustami, pomarszczoną twarzą, podobny był istotnie do rzeźbionej na belce nad moim oknem twarzy. Doskonały to człowiek, pan Wickfield, panie Copperfield, mówił. Doskonały. Gdybyś go pan znał bliżej, wiedziałbyś to lepiej ode mnie i mógł ocenić. Pewien tego byłem, mimo że od niedawna dopiero znałem pana Wickfielda, chociaż był on przyjacielem mojej ciotki. O tak, panie Copperfield, zawołał. A ciotka pańska jest bardzo, bardzo miłą, uprzejmą damą. Gdy wpadał w entuzjazm, krzywił się i to w bardzo szpetny sposób. Nie pozwoliło mi to ocenić oddanej mej krewnej daniny jego uprzejmości. Miła pani, ciągnął. Sądzę, panie Copperfield, że ceni pannę Agnieszkę. O, tak, odparłem śmiało, chociaż nic o tym nie wiedziałem. Ale i pan także, panie Copperfield, nie wątpię o tym. Każdy ją ocenia, odrzekłem. Dzięki, o, dzięki stokrotne, panie Copperfield, za te słowa. Prawda to, jakkolwiek maluczki jestem, czuję, jak wielka prawda. Dzięki, o, dzięki, panie Copperfield. O mało nie zleciał z krzesła w napadzie entuzjazmu. Zresztą zamierzał właśnie odejść. Spojrzał na zegarek. Matka mnie czeka, rzekł. Niepokoi się zapewne, bo chociaż jesteśmy, panie Copperfield, bardzo, bardzo maluczkimi. Kochamy się wzajemnie. Gdybyś pan raczył odwiedzić nas, kiedy po południu i wypić szklankę herbaty pod ubogim, skromnym, niskim naszym dachem, to matka i ja czulibyśmy się wielce zaszczyceni. Upewniłem, że odwiedzę ich z przyjemnością. Dzięki. O, dzięki, panie Copperfield, mówił Uriah, kładąc księgę na półce. Sądzę, że pan tu, panie Copperfield, pozostanie dłuższy czas. Odpowiedziałem, że pozostanę przez czas uczęszczania do szkoły. O, doprawdy, zawołał. Myślę, że to pan zostanie kiedyś wspólnikiem mecenasa, panie Copperfield. Próżno go zapewniał, że nie jest to wcale moim zamiarem i, o ile wiem, nikt mnie do podobnej nie przeznaczał kariery. Ustawicznie powtarzał, o, tak, 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 nie inaczej. Odchodząc wreszcie, spytał mnie, czy może zgasić świecę. I za zgodą moją zgasił ją. Po ciemku uścisk jego dłoni robił wrażenie dotknięcia ryby. Zaledwie uchylił drzwi, wyśliznął się przez nie raczej niż wyszedł. Wracając po ciemku, potrąciłem krzesło, na którym zwykle siadywał. Dlatego to zapewne śnił mi się całą noc i inne jeszcze śniły mi się rzeczy. Między innymi, że spuszczał na morze łódź służącą za dom panu Peggotty, ozdobioną flagą z napisem Podręcznik Tida. A w łodzi tej wiózł mnie z małą Emilką, by nas oboje utopić. Nazajutrz w szkole czułem się nieco śmielszy. Jeszcze śmielszy dnia następnego i tak pomału, zanim drugi minął tydzień, oswoiłem się zupełnie z nowym położeniem i nowymi towarzyszami. Nie najzręczniej jeszcze spisywałem się we wspólnych zabawach i daleko poza nimi pozostawałem w nauce, lecz miałem nadzieję, że tu poratuje mnie pilna praca, tam wprawa. Pracowałem też, uczyłem się, a i w gry wprawiałem się, ile sił starczyło, szybkie w jednym i w drugim robiąc postępy. Wkrótce przeszłość w Marston i Greenby stała mi się tak obcą, że przestał niemal wierzyć w jej istnienie, a teraźniejszość stała mi się tak bliska, jak gdyby zawsze, bez przerwy istniała. Szkoła doktora Stronga była doskonałą szkołą, tak różną od szkoły pana Crickle, jak niebo od piekła. Porządek istniał w niej wzorowy. Zastosowany był najlepszy ze znanych wychowawczych systemów. Działano na najszlachetniejsze uczucia nasze. Rozwijano honor, dobrą wiarę, polegając na nas, dopóki któryś z nas sam ufności nie zawiódł, co wielkie wywoływało zwykle zdziwienie. Każdy z nas czuł, że bierze udział w prowadzeniu szkoły. Każdy dźwigał na sobie odpowiedzialność za nią. Gorącośmy też byli do niej przywiązani. Mówię to o sobie i o innych moich towarzyszach. Uczyliśmy się chętnie i dobrze, najzupełniejszej w godzinach wolnych, używając swobody. Oddawaliśmy się grom, szlachetnym i inteligentnym zabawom. Dobrą też cieszyliśmy się w całym mieście sławą, podtrzymując honor szkoły i uczniów doktora Stronga. Niektórzy starsi uczniowie mieszkali u doktora. I od nich to dowiedziałem się pewnych dotyczących jego szczegółów. Ożenił on się dopiero przed rokiem z miłości z piękną panią, którą w dniu wstąpienia do szkoły widziałem w jego gabinecie. Nie posiadała ona złamanego szelonga, ale pełno ubogich krewnych, gotowych obsiąść dom doktora. Dowiedziałem się, że wieczyste roztargnienie jej męża przypisać należało ustawicznemu poszukiwaniu greckich pni, które w nieświadomości mojej uważałem za jakieś botaniczne okazy. I z czasem dopiero przekonałem się, że chodziło o źródło słowy do wielkiego słownika, który układał doktor. Adams, pierwszy uczeń, zdolny matematyk, wyliczył był nawet czas, kiedy słownik, wedle planu doktora i sposobu, w jaki nad nim pracował, zostanie skończony. Nie wcześniej utrzymywał, jak za 1649 lat, licząc od ostatniej, 62. rocznicy urodzin doktora. Doktor był zresztą bożyszczem szkoły i nie mogło być inaczej. Trudno znaleźć pod słońcem lepszego człowieka. Ufność, jaką pokładał w ludziach, wzruszyć mogłaby kamienne urny strojące ceglane ogrodzenie ogrodu. Gdy przechadzając się po ogrodzie, pomiędzy srokami i gawronami przechylającymi głowy na jego widok, jak gdyby uznawały siebie za nieskończenie od niego mędrsze w sprawach tego świata, natrafił na jakiego ulicznika lub włóczęgę. Sprawa była skończona. Wiadomo, każdemu było, jakie stąd powstawały nadużycia. Toteż nauczyciele i starsi uczniowie odpędzali włóczęgów od ogrodu i dziedzińca, wiedząc, że doktor gotów był zrzucić z siebie i oddać im ostatnie swe buty. Krążyła nawet w tej materii pomiędzy nami historyjka, czy prawdziwa, nie wiem. Uwierzyłem w nią i dotąd wierzę, jakoby raz w mroźny dzień zimowy z nóg własnych oddał kamasze żebraczce jakiejś. Wywołało to skandal w sąsiedztwie, gdyż w ubraniu tym, tak dobrze znanym w mieście jak wieże katedry, żebraczka od progu do progu oprowadzała swe dziecię. Historia dodaje, że tylko dawny właściciel kamaszy swych nie poznał i wystawione w oknie szynku, gdzie zamienione zostały na czarkę wódki, oglądał kilkakrotnie, uznając zapewne wzór ich za odpowiedni dla tych, które zamierzał sobie kupić. Dobre też doktor wywierał wrażenie nawet obok młodziutkiej swej żony. Obchodził się z nią z ojcowską czułością, która zdradzała całą jego dobroć. Często widziałem ich, przechadzających się razem po ogrodzie pod broskwiniami. Czasem też widywałem w gabinecie doktora lub w bawialnym pokoju. Żona wyglądała, jak gdyby była przywiązana do męża. Otaczała go tkliwym staraniem. Wątpię jednak, aby interesowała ją jego praca nad słownikiem, którego stronice wyglądały mu z kieszeni, gdy czytywał jej niektóre z nich na głos i objaśniał, nawet w czasie przechadzki po ogrodzie. Często widywałem panią Strong. Raz, że polubiła mnie od pierwszej chwili wstąpienia mego do szkoły. Powtórę, że lubiąc też Agnieszkę, często u nas bywała. Pomiędzy nią i panem Wickfieldem dziwny jakiś istniał przymus. Wyglądało to tak, jak gdyby się go bała. Za nic nigdy wieczorem nie chciała się zgodzić, by ją odprowadzał do domu. Wolała wracać pod moją opieką i często, przebiegając plac katedralny i nie spodziewając się spotkać nikogo, spotykaliśmy pana Jacka Maldona, który się zawsze temu niespodziewanemu spotkaniu bardzo dziwił. Matka pani Strong stanowiła prawdziwą mą pociechę. Zwała się panią Merkleham, lecz myśmy, chłopcy, przezywali ją Herod Babą. Wszystkim bowiem chciała rządzić i siłę krewniaków wystawiała przeciw doktorowi. Była to mała, bystrooka kobiecina, na większe okazje wystrojona zawsze w czepek z bukietem sztucznych kwiatów, na których siedziały dwa sztuczne motyle. Przekonani byliśmy, że czepeków pochodził z Francji i dokonanym mógł być tylko przez genialne zamorskie pracownice. Wszystko, co o nim na pewno wiedział, to, że zjawiał się na wieczory wraz z panią Merkleham w bambusowym koszyku, a motyle posiadały dziwną właściwość ustawicznego drgania, jak gdyby na kształt pszczół pracowitych żyły w słonecznych promieniach bijących od doktora. Pewnego wieczoru Herod Baba wraziła mi się szczególnie w pamięć. Był to wieczorek u doktora urządzony na cześć odjeżdżającego do Indii w charakterze kadeta, czy tam podobnie, pana Jacka Meldona. Rzecz tę ułożył pan Wickfield. Był to jednocześnie dzień urodzin doktora. Mieliśmy cały dzień wolny od nauki, z rana winszowaliśmy mu, ofiarowywaliśmy upominki, wygłaszaliśmy mowy do zachrypnięcia naszego i pobudzenia do łez solenizanta, a wieczorem zostałem zaproszony doń wraz z panem Wickfieldem i Agnieszką na herbatę. Zastaliśmy już pana Meldona. Pani Strong, ubrana w biel, z wiśniowymi wstążkami, grała na fortepianie. Stał za nią i przewracał nuty. Zdawało się, że bledsza była niż zwykle, lecz ładniejsza jeszcze. Dziwnie ładna. Gdyśmy usiedli, pani Merkelham zabrała głos. Zapomniałam, doktorze, złożyć ci winne w dniu dzisiejszym powinszowania. Możesz wierzyć w szczerość mych życzeń. Życzę ci długich, długich lat pomyślnych. Dziękuję pani, odrzekł doktor. Długich lat pomyślnych i to nie tylko przez wzgląd na ciebie, doktorze, ale i na Annie, i na Maldona, i na wielu, wielu innych. Zdaje mi się, jakoby to wczoraj jeszcze było, kiedy w agrestowych krzakach w naszym ogródku Jack Meldon, ot, nie większy od pana Copperfielda na przykład, zalecał się do mojej córki. Nie warte to wspomnienia, droga mamo, wtrąciła córka. Nie bzdurz, ciągnęła matka. Kiedyż przestaniesz rumienić się, słysząc coś podobnego? Wszak jesteś starą mężatką. Annie stara? Zawołał pan Jack Meldon. Tak, właśnie tak, twierdziła Herod Baba. Nie z wieku stara, bo ma zaledwie lat 20, lecz ze względu na doktora, którego jest żoną. Jakież to szczęście, dla ciebie nic po nią, że jest jego żoną. Znalazłeś w nim opiekuna, który ma na ciebie dobry wpływ, obsypuje cię dobrodziejstwami i lepszy jeszcze z czasem stanie się dla ciebie, jeżeli potrafisz na to zasłużyć. Nie kieruje mną fałszywa duma. Wyznam więc, że są tacy w naszej rodzinie, komu wpływowi przyjaciele bardzo się przydać mogą. Takim właśnie jesteś ty, Jack, a dzięki mej córce zdobyłeś sobie takiego wpływowego przyjaciela. Doktor w dobroci swej i dla oszczędzenia pana Jacka zrobił tylko ręką ruch lekceważący. Nie powstrzymało to baby. Przysiadła się do zięcia i dotykając jego ust wachlarzem, ciągnęła w najlepsze. Tak, tak, doktorze, muszę powiedzieć, co mam na sercu. Muszę. Jesteś naszą opatrznością, dobroczyńcą rodziny. Przesada. Nie, nie, doktorze, jesteśmy tu między swoimi, bo i pana Wickfielda liczę do naszych najbliższych przyjaciół i mogę mówić otwarcie, korzystając z przywilejów teściowej. Wszak mogę nawet dać ci burę, doktorze. Szczera jestem i otwarta. Otóż mówię, pamiętasz, jak mnie zdziwiły twoje oświadczyny. Nie dlatego, aby fakt ten sam w sobie nie był naturalny, ale dlatego, żeś znał ojca mej córki, ją samą od kolebki i nie przypuszczałam czegoś podobnego. Szczerze mówiąc, na ogół nie przypuszczałam, abyś się ożenił. Zaśmiał się wesoło doktor. Po co to mówić o tym? Ależ muszę mówić, przerwała Herod Baba. Muszę i nikt nie może mi zarzucić, że nie mam słuszności. Otóż powiedziałam Annie, jak rzeczy stoją. Kochanie, mówię jej, doktor Strong o ciebie się oświadczył, doskonała partia. Czy nalegałam na nią? Nie. Spytałam ją tylko, Annie, powiedz mi, czy masz serce wolne? Zaczęła płakać, utrzymując, że jest jeszcze tak młoda, co zresztą największą było prawdą i że nie wie nawet, czy ma serce. Zatem wolne, rzekłam. I nie można trzymać doktora w niepewności, musi się biedak niepokoić. Mamo, zawołała Annie, czyż jestem mu potrzebna do szczęścia? Jeśli tak, wyjdę za niego, bo go bardzo szanuję. Wówczas to. Wówczas, a nie wcześniej, powiedziałam córce, Annie, doktor Strong będzie ci nie tylko mężem. Zastąpi twego ojca, zostanie głową naszej rodziny, będzie jednym słowem naszą opatrznością, dobroczyńcą. Były to moje wówczas słowa, są i dzisiaj. Jeśli mam w tym jakąś zasługę, to chyba w stałości. W czasie tej mowy córka siedziała milcząca, ze spuszczonymi oczyma. Kuzyn jej, stojąc przy niej, też nie podnosił oczu. Dopiero teraz ozwała się cichym, drżącym głosem. Mamo, skończyłaś? Nie, Annie, nie, kochanko, nie skończyłam. Skoro mnie pytasz, muszę odpowiedzieć, że nie. Otóż dodam jeszcze, że nie jesteś dla swej rodziny w zupełności tym, czym być powinnaś. Nie tobie się skarżę, bo to do niczego nie prowadzi, lecz twemu mężowi. Spójrz, kochany doktorze, na tę swą żoneczkę. Młoda kobieta niżej jeszcze opuściła głowę pod zwróconym na nią łagodnym, uśmiechniętym spojrzeniem męża. Zauważyłem, że pan Wickfield patrzył na nią bacznie. Oto mówiłam tej psotce, nie dalej jak onegdaj, ciągnęła stara, kiwając jednocześnie głową i wachlarzem. Oto mówiłam, że są familijne sprawy, o których winna nadmienić ci, doktorze. Odpowiedziała, że mówienie o nich równa się proszeniu o łaskę, a że jej niczego nie odmawiasz i zbyt dobrym jesteś dla niej, więc woli milczeć. Czy to możliwe? Eni, duszko, chciałaś pozbawić mnie przyjemności? Z wyrzutem ozwał się doktor. Właśnie jej to słowo w słowo mówiłam, zawołała pani Merkleham. Drugi raz, spotykając podobne skrupuły i nie chcąc ciebie, kochany doktorze, pozbawić przyjemności, sama się udam wprost do ciebie. Zawsze z przyjemnością służyć będę pani. Więc mogę, najpewniej. Zatem umowa zawarta, zawołała triumfująco stara i uderzywszy jeszcze parę razy wachlarzem po ramieniu doktora, którego przedtem uściskała, wróciła na swe miejsce. Weszło kilka osób. Nauczyciele nasi i Adams. Rozmowa stała się ogólna i naturalnie obracała się wokół osoby pana Jacka Meldona i jego bliskiej podróży, krainy, do której się udawał, planów i nadziei na przyszłość. Odjechać miał tejże samej nocy po wieczerzy, pocztą do Gravesend, gdzie stał mający go zabrać okręt. W Indiach zamierzał spędzić kilka lat, chyba że zdrowie lub coś podobnego przyspieszyć mogło powrót. Wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że Indie są raczej niedocenioną krainą, której zarzucić można chyba zbytecznych kilka tygrysów i grzechotników, a i nieco wysoką temperaturę w południowych godzinach dnia. Co do mnie, pan Jack Meldon wydał mi się współczesnym Sindbadem. Wyobrażałem go już sobie żyjącego w przyjaźni ze wszystkimi radżami wschodu, siedzącego pod baldachimem ze złoconą, a może i szczero złotą fajką, długości całej mili. Pani Strong posiadała ładny głos. Wiedziałem o tym, gdyż niejednokrotnie słyszałem ją śpiewającą. Lecz czy to dlatego, że nie lubiła śpiewać w towarzystwie, czy że nie była przy głosie? Wieczoru tego śpiewanie nie szło jej. Próbowała sama, zaczęła dobrze, lecz wkrótce głos się urwał, pochyliła się blada i drżąca nad klawiszami. Doktor zauważył, że musi być nieco słaba i zaproponował ogólną grę w karty, o których miał tyle wyobrażenia, co o grze na piszczałce. Porwała go sobie za partnera, Herod Baba, i tak dobrze uczyła, że wygrała wszystkie drobne pieniądze, jakie posiadał przy sobie. Graliśmy wesoło. Pomyłki doktora bawiły nas nieskończenie. Popełniał je ustawicznie, pod baczną strażą motyli drżących na bukietach sztucznych kwiatów zdobiących czepek pani Merkleham. Pani Strong wymówiła się od gry, jak również jej kuzyn, pod pretekstem, że miał jeszcze rzeczy do ułożenia. Załatwił się z tym prędko i wróciwszy, usiadł obok niej na kanapie, rozmawiając z cicha. Wstawała czasem z miejsca i zaglądając w karty męża, udzielała mu rad i wskazówek. Blada była bardzo i zdawało mi się, że palce, którymi dotykała kart, drżały. Lecz doktor nie widział tego uszczęśliwiony, gdy się do niego zbliżała. Wieczerza mniej już była wesoła. Nastrój ważył pewien chłód zwykły przy pożegnaniach. Jack Meldon usiłował wprawdzie być rozmowny i swobodny, lecz mu to jakoś nie szło. Wszystko do reszty psuła Herod Baba, przypominająca ciągle jakieś epizody z najwcześniejszej młodości odjeżdżającego tak daleko kuzynka. Sam tylko doktor, w najlepszym humorze, zdawał się nie dostrzegać wcale ciążącego na obecnych przymusu. Eni, duszko, ozwał się spoglądając na zegarek. Pora odjeżdżać twemu kuzynowi. Nie zatrzymujmy go, bo może się spóźnić. Daleka czeka pana droga, panie Meldon, obca, nieznana kraina. Nie jeden jednak wrócił stamtąd szczęśliwy i bardziej zasłużony niż odjeżdżał. Wiatry, które tam uniosą wkrótce pana, unosiły tysiące, dziesiątki tysięcy innych. Wracali tysiącami, dziesiątkami tysięcy, syci sławy i fortuny. Smutno jednak, zauważyła pani Merkleham, bardzo smutno widzieć odjeżdżającego na drugi koniec świata, porzucającego wszystko i nie wiedzącego, co go tam czeka, młodzieńca. Młodość, dodała, spoglądając znacząco na doktora, potrzebuje podparcia i kierownictwa. I zasługuje na takowe, skoro się zdobywa na tak wielką ofiarę. Czas spłynie panu szybko, panie Meldon, ciągnął doktor. Mija on szybko nam wszystkim i nie wszyscy tu obecni doczekamy zapewne pańskiego powrotu. Miejmy jednak nadzieję. Co do mnie, tam już tylko pozostaje. Nie będę nużył pana dobrymi radami. Jedno powiem. Masz przykład w kuzynce swej Annie. Naśladuj, o ile możesz, jej cnoty. Pani Merkelham wachlowała się i kiwała głową. Żegnam pana. Kończył doktor, powstając i podnosząc kielich, a wszyscyśmy poszli za jego przykładem. Żegnam. Bądź nam zdrów, szczęśliwy i wracaj zadowolony. Wychyliliśmy kieliszki. Uściskaliśmy dłonie odjeżdżającemu. Żegnał się potem z damami i wybiegł na ganek, gdzie go spotkały okrzyki zebranych umyślnie w tym celu uczniów doktora Stronga. Biegnąc wraz z nimi, przeprowadziłem go do samej bryczki i zachowałem w pośpiechu i gwarze chwili wrażenie, że był wzruszony, bardzo drżący i miął w dłoni coś, co miało wiśniową barwę. Zawoławszy raz jeszcze hurra na cześć doktora, a drugi równie głośno na cześć doktorowej, towarzysze moi odeszli. Ja zaś wróciłem do salonu. Wszyscy gromadząc się wokół gospodarza domu, rozprawiali o podróżnym i podróży. Po chwili dopiero pani Merkelham zawołała: gdzież jest Annie? Nie było jej pomiędzy nami. Nie odpowiadała na wołanie. Wszyscyśmy wybiegli do sieni. Tu zastaliśmy ją leżącą bez życia na ziemi. Powstał popłoch. Uspokoiliśmy się nieco widząc, że to zwykłe zemdlenie, ustępujące przy użyciu zwykłych w podobnych wypadkach środków. Doktor, podtrzymując głowę żony i odgarniając jej z czoła włosy, mówił: biedna Annie, czułe ma wierne serce i trudno jej było rozstać się z kuzynem, towarzyszem lat dziecięcych, z przyjacielem. Martwi mnie to, bardzo martwi. Gdy otworzyła oczy, ujrzała nas wszystkich dokoła siebie, przypomniała sobie, gdzie się znajduje i skryła twarz na ramieniu męża. Zostawiliśmy ich samych, lecz niebawem, zapewniając, że czuje się lepiej, wróciła do salonu i blada jeszcze chwiejąc się na nogach, osunęła się na kanapę. Annie, kochanko, zauważyła jej matka, poprawiając ubranie. Zgubiłaś kokardę, patrz. Czy kto nie znalazł wstążki wiśniowego koloru? U stanika doktorowej brakowało istotnie węzła wiśniowej barwy. Wszyscyśmy się oglądali po meblach i podłodze, ja na równi z innymi. Czy nie pamiętasz, gdzie zgubiłaś? Nalegała matka. Nie była blada, lecz ponsowa, gdy odrzekła, że schowała gdzieś wstążkę i nie warto się tym więcej przejmować. Gdy po chwili popatrzyłem na nią, znów była blada, śmiertelnie blada. Utrzymywała jednak, że to nic, że to przejdzie, przechodzi, przeszło. Pożegnaliśmy niebawem gospodarzy. Pomału wracaliśmy do domu. Agnieszka i ja, podziwiając księżyc w pełni, pan Wickfield milczący, z utkwionym w ziemię wzrokiem. Przy samej bramie Agnieszka spostrzegła, że zostawiła u doktora koszyczek od roboty. Uszczęśliwiony nadarzającą się sposobnością usłużenia jej, zawróciłem. W stołowym, pustym teraz pokoju było już ciemno i tylko promień światła wpadał przez uchylone drzwi od gabinetu doktora. Wszedłem tam prosto, by powiedzieć, po co wrócił, i zapalić świecę. Przy kominku siedział doktor w fotelu, a u nóg jego na stołeczku siedziała młoda jego żona. Ze zwykłym, sobie łagodnym uśmiechem doktor czytał głośno wyjątki ze swego słownika, ona zaś spoglądała na niego. Nie zapomnę nigdy jej twarzy. Piękne jej rysy, śmiertelna pokrywała bladość, nadając im wyraz rozdzierający jakiś, marzący i przerażony zarazem. Oczy miała szeroko otwarte. Na ramiona jej białą suknię spływały pasma kasztanowatych, bujnych włosów. Chociaż pamiętam ją doskonale, w tej chwili jeszcze nie umiałbym określić wyrazu jej twarzy. Był tam i żal, i pokora, i wstyd, i duma, i tkliwość, i ufność. A pomiędzy tym owo jakieś, nie dające się ująć, przerażenie. Na głos mój i wejście podniosła się. Gdym odnosił świecę, doktor głaskał po ojcowsku jej włosy, mówiąc, że jest egoistą i nie ma serca, czytając jej, gdy tak bardzo potrzebuje spoczynku. Krótkim, urywanym głosem prosiła go, aby pozwolił jej wieczoru tego pozostać dłużej przy sobie. A gdym się obejrzał, drzwi za sobą zamykając, widziałem, jak mu objęła kolana i błagający wzrok zwróciła na niego. Wyglądała na nieco spokojniejszą. Doktor czytał dalej. Wywarło to na mnie silne wrażenie i przypomniało się potem, kiedy? Powiem to we właściwym czasie.